Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, który w najbliższy piątek, 19 grudnia, przyjedzie do Warszawy, jest być może w najtrudniejszym momencie swojej politycznej kariery. A to za sprawą negocjacji, które toczą się wokół porozumienia mającego zakończyć walki w Ukrainie, porozumienia między Ukrainą a Rosją, którego patronem jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a ten zapowiada, że do tego porozumienia powinno dojść przynajmniej przed Bożym Narodzeniem. I wtedy on będzie mógł sprawić ludzkości kolejny prezent, kolejny pokój.
Portret polityka. Zaprasza Łukasz Wójcik.
W kontekście tych burzliwych negocjacji, które odbywały się ostatnio w Berlinie, a w weekend mają być kontynuowane w Miami, trzeba docenić, jaką ogromną zmianę dyplomatyczną przeszedł prezydent Wołodymyr Zełenski. Pamiętamy go pewnie z tego burzliwego spotkania w gabinecie owalnym w lutym tego roku, kiedy to doszło do sprzeczki między Zełenskim a wiceprezydentem USA, J.D. Vance'em, o to, czy Ukraina wystarczająco dziękuje Amerykanom za pomoc, o ingerencji w tą całą dyskusję Donalda Trumpa, który wtedy powiedział pierwszy raz, że Ukraina nie ma żadnych kart w tej grze i powinna jak najszybciej doprowadzić do zakończenia walk. I od tamtego momentu Wołodymyr Zełenski bardzo wiele się nauczył. Już sobie zdaje dobrze sprawę, że nie może odrzucać kolejnych, już jak obliczył Wall Street Journal, 8 amerykańskich propozycji zakończenia tego konfliktu, że musi zawsze na nie konstruktywnie reagować. Nigdy nie może powiedzieć nie, nawet jeśli te propozycje jak ta obecna są kompletnie nie do zaakceptowania przez Ukrainę, ale zawsze mówi tak, ale... Tak, zgadzamy się na waszą propozycję, ale mamy do tego zastrzeżenia. Chcemy ustalić pewne szczegóły, chcemy określić, w jaki sposób będziemy te zmiany, te porozumienia wprowadzać w życie. I ta strategia działa. Od kilku dobrych miesięcy Amerykanie ze zrozumieniem wypowiadają się o otwartości na negocjacje Ukraińców w przeciwieństwie do tego, co robią Rosjanie, którzy stawiają twarde warunki i kolejny raz nie zgadzają się na kontynuację rozmów. Ta najnowsza historia rozpoczęła się w listopadzie, kiedy media ujawniły 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy, pod którym potem podpisali się Amerykanie, ale który tak naprawdę wyszedł prawdopodobnie z Kremla, bo był to plan w swojej pierwotnej wersji bardzo prorosyjski, bardzo antyukraiński. Zakładał on między innymi, że Rosjanie przejmą kontrolę nad nielegalnie anektowanymi częściami Donbasu, nawet tymi, których do dzisiaj nie kontrolują militarnie. Czyli Ukraińcy musieliby się wycofać. Po drugie, armia ukraińska miałaby się zredukować do 100 tysięcy żołnierzy, co też było niedopuszczalne dla Ukrainy w tej pierwotnej wersji. I po trzecie, w Ukrainie według Rosji powinny się odbyć jak najszybciej wybory prezydenckie i parlamentarne, bo Rosja, no przecież kryształowa demokracja, uważa, że Wołodymyr Zełenski nie ma demokratycznego mandatu. I teraz, Ukraina mogłaby zareagować radykalnie, bo są to warunki w żaden sposób nie do zaakceptowane przez stronę ukraińską. Ale Wołodymyr Zełenski znów powiedział tak, ale. I zaczął wysuwać swoje propozycje. I zaczął modyfikować ten pierwotny rosyjsko-amerykański plan przy współudziale europejskich sojuszników. I to właśnie ta nowa propozycja ukraińska była w ostatnich dniach negocjowana. Nowa pod wieloma względami, bo jak wskazują eksperci, Ukraina poszła tam na ustępstwa, których nigdy wcześniej od początku wojny nie była w stanie zaakceptować. Pierwsza sprawa to terytorium. Zełenski w imieniu Ukrainy pierwszy raz dopuścił możliwość wycofania się wojsk ukraińskich z pewnego obszaru, z tych spornych terenów niezajętych jeszcze przez Rosjan, a nieformalnie i nielegalnie anektowanych w Donbasie, ale pod warunkiem, że ten obszar nie byłby przejęty przez siły rosyjskie, ale że kontrolę nad nim przejęłyby jakieś siły międzynarodowe, być może europejskie. Powstałoby coś na zasadzie strefy buforowej między obiema stronami, zdemilitarowanej strefy, najlepiej też określonej jako ekonomiczna strefa, co wychodziłoby naprzeciw pewnym oczekiwaniom biznesowym ze strony amerykańskiej. Problem z tym terytorium jest taki, że są tam silne ukraińskie umocnienia, jedne z ostatnich, nie licząc Dniepru, poważnych przeszkód dla Rosjan w drodze do Kijowa. Dlatego wycofanie się Ukraińców stamtąd wydawało się jeszcze dotychczas niemożliwe, natomiast dzisiaj wygląda na wielkie ustępstwo ze strony Ukrainy. Po drugie, wybory. Jeszcze do niedawna Zełenski twierdził, że one są nie do przeprowadzenia, bo zgodnie z prawem w Ukrainie od 22 roku obowiązuje stan wojenny, w trakcie którego takich wyborów nie można przeprowadzić. Ale Zełenski wystąpił właśnie do parlamentu ukraińskiego z prośbą o taką zmianę przepisów, aby umożliwić te wybory mimo stanu wojennego, no ale też zaczyna wchodzić w szczegóły. Mówi, tak, chcemy wyborów, ale powiedzcie nam, jak mamy je przeprowadzić na terenach okupowanych. Czy obywatele ukraińscy, którzy pozostali po rosyjskiej stronie, będą mieli prawo do udziału w wyborach? Czy wszyscy Ukraińcy, którzy wyemigrowali z Ukrainy w czasie wojny, to już dzisiaj ponad 10 milionów poza granicami Ukrainy, czy oni będą mieli prawo udziału w wyborach? Co z żołnierzami? Dzisiaj w służbie aktywnej jest około miliona Ukraińców, z czego prawie pół miliona na samej linii frontu. Czy oni też mieliby prawo do wyborów? Ta taktyka tak, ale tutaj bardzo wyraźnie wygląda. I trzecia sprawa, gwarancje bezpieczeństwa. Okej, jesteśmy w stanie pójść na układ, ale oczekujemy silnych gwarancji bezpieczeństwa, które zresztą Amerykanie zaczęli już im oferować. Jeden z amerykańskich negocjatorów powiedział wręcz, że to jest oferta w stylu artykułu 5 Traktatu o Sojuszu Północnoatlantyckim, czyli bardzo silne gwarancje. A jednocześnie Zełenski mówi otwarcie, okej, to my w takim razie rezygnujemy z członkostwa w NATO, które zresztą i tak było dla niego nieosiągalne w tym momencie, ale pokazuje siebie jako człowieka, który potrafi ustąpić. I liczy na to, że to w oczach Trumpa wyraźnie zagra, że pokaże mu, że to Ukraina chce negocjować, a nie druga strona. A wszystko to dzieje się w bardzo trudnej wewnętrznie sytuacji politycznej dla Zełenskiego. Od kilku miesięcy media ukraińskie rozpisują się o wielkim skandalu korupcyjnym, który miał dotyczyć kilku wielkich przedsiębiorstw państwowych, szczególnie tych z sektora energetycznego, które przy zawieraniu publicznych kontraktów musiały odkładać nieco pieniędzy dla ważnych polityków, którzy o tych kontraktach decydowali. Ta sprawa doszła aż tak daleko, że w ostatnich dniach ze stanowiska zrezygnował Andriy Yermak, czyli druga osoba w zasadzie w państwie, prawa ręka Zełenskiego. I coraz częściej mówi się, że te zarzuty wkrótce dojdą również i do Zełenskiego. Tym bardziej to politycznie bolesne dla Zełenskiego, że on wchodził do polityki z hasłami antykorupcyjnymi. On wyśmiewał polityków, którzy zarabiali ogromne pieniądze na krzywdzie państwa, a dzisiaj ludzie z jego najbliższego otoczenia korzystają na biznesach, które bardzo dotykają samych Ukraińców. Po pierwsze energetyka, zbliża się zima, prawdopodobnie wielu Ukraińców będzie marzło tej zimy i co sobie wtedy pomyśli o politykach, którzy zarabiają na tym, że oni marzną. Po drugie, ten skandal korupcyjny ma teraz iść w stronę zakupów zbrojeniowych, to znaczy okazuje się, że podobne procenty brali również politycy w sytuacji zakupów zbrojeniowych, rzeczy, których na froncie po prostu brakuje. Co sobie pomyślą ci ludzie i rodziny żołnierzy, którzy nie mają odpowiedniego wyposażenia, bo politycy w Kijowie sobie wzięli procent od tych kontraktów. Ale wokół tej sprawy korupcyjnej zbliżającej się do Zełenskiego jest kilka teorii spiskowych. Po pierwsze, to Amerykanie ponoć od wielu miesięcy trzymają rękę nad całym dossier z dokumentami dotyczącymi tej korupcji i tu nie usprawiedliwiając Zełenskiego czy jego otoczenia, Amerykanie wypuszczają kolejne dokumenty w momencie, kiedy potrzebny im jest nacisk na Zełenskiego, na przykład w takim kontekście jak dzisiaj, czyli tych negocjacji z Rosją. A drugie piętro tych teorii spiskowych mówi o tym, że tych dokumentów Amerykanom dostarczyli sami Rosjanie, którzy mieli je od dawna, ale uznali, że sami byliby niewiarygodni, gdyby te dokumenty opublikowali, dlatego robią to rękami Amerykanów. Z tego między innymi powodu pozycja negocjacyjna Zełenskiego mogłaby być bardzo słaba w obecnych rozmowach, gdyby nie Unia Europejska, która wyjątkowo się zmobilizowała i stanęła po stronie Zełenskiego. Symboliczne było zdjęcie z negocjacji berlińskich, które odbywały się w ostatni weekend, kiedy po jednej stronie wielkiego stołu siedzieli przedstawiciele Donalda Trumpa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, a po drugiej stronie siedział Zełenski i jego delegacja, a obok niego zaraz w ramię niemal kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który pokazywał w ten sposób nie tylko solidarność, ale pokazywał, w jaki sposób Europejczycy biorą udział w tych negocjacjach, że stoją po stronie Ukrainy, bo zdają sobie sprawę, że to jest ten moment, kiedy pozostawiona przez Trumpa Ukraina nie będzie miała siły odpowiedzieć. I jednocześnie ci Europejczycy zaproponowali co najmniej dwa prezenty Ukrainie rozgoryczonej ewentualnymi ustępstwami na rzecz Rosji. Po pierwsze, to jest szybka droga do Unii Europejskiej. O tym w korytarzach w Brukseli mówi się od dawna. Podobno krąży już dokument przygotowany przez Komisję Europejską, który w drastyczny sposób skraca drogę do pełnego członkostwa dla Ukrainy. I podobno na tym dokumencie widnieje nawet data tego ekspresowego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej i to jest 1 stycznia 2027 roku, czyli nieco ponad rok od tego momentu. Jak to możliwe? Komisja Europejska proponuje skrócenie całego procesu akcesyjnego, przecież bardzo skomplikowanego, mimo że Ukraina, chociaż jest od 2022 roku oficjalnym kandydatem, nie zamknęła żadnego z ponad 30 rozdziałów negocjacyjnych. Ten przyspieszony tryb ma być swego rodzaju osłodą w zamian za ustępstwa, które będzie musiała Ukraina poczynić w stosunku do Rosji. I mówi się nawet o tym, że Donald Trump obiecał Ukraińcom, że skłoni Viktora Orbana, aby zaakceptował tą szybką drogę akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, nawet jeśli to jej członkostwo miałoby być według wspomnianego dokumentu na początkowym etapie warunkowym. To znaczy takie bez decydującego głosu na przykład w Radzie Europejskiej. I drugi prezent od Europejczyków. Rozwija się bardzo szybko sprawa wykorzystania rosyjskich rezerw spoczywających w instytucjach finansowych na Zachodzie, czy to w Unii Europejskiej, czy w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych. To sprawa ciągnie się w zasadzie od początku rosyjskiej agresji z 2022 roku. Chodzi o to, że rosyjski bank centralny miał złożony w tych instytucjach finansowych ponad 200 miliardów dolarów swoich rezerw. Początkowo pojawiły się nawet pomysły, żeby skonfiskować te pieniądze i po prostu przeznaczyć na pomoc dla walczącej Ukrainy, ale z powodów prawnych i politycznych tego się nie udało przeprowadzić. Ostatnio ten pomysł odżył i Komisja Europejska zaproponowała dość skomplikowany mechanizm finansowy, według którego ona by zaciągnęła dług zabezpieczony tymi rosyjskimi rezerwami i udzieliła tak zwanej pożyczki reparacyjnej Ukrainy, czyli nie ruszyłaby tych rosyjskich pieniędzy, ale z ich zabezpieczeniem pożyczyłaby ogromne pieniądze, nawet do 40-45 miliardów rocznie Ukrainie. Ukrainie, która dzisiaj ani w przyszłości nie będzie mogła tego wszystkiego spłacić, ale z taką nadzieją, że jeśli konflikt się skończy, to Rosja będzie zmuszona w jakiś sposób do zapłacenia Ukrainie reparacji i z tych reparacji Ukraina spłaci tą pożyczkę. Ta propozycja Komisji Europejskiej jest wciąż bardzo wątpliwa prawnie i finansowo. Będzie gorąco dyskutowana w najbliższych dniach, bo wielu europejskich przywódców uważa, że to jest ostatni potężny argument w rękach Europejczyków, aby wspomóc Ukrainę, być może wkrótce już opuszczoną przez Stany Zjednoczone. I w takim kontekście prezydent Zełenski przyjeżdża w piątek do Warszawy, aby pierwszy raz spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim i rozmawiać o kilku kluczowych dla bezpieczeństwa i historii naszej wspólnej sprawach. Pierwsza sprawa to ostatnia kłótnia o polskie samoloty, które rząd chciałby przekazać nieodpłatnie Ukrainie. Samoloty, którym kończą się resursy, czyli de facto, które wkrótce i tak trafiłyby na złom, a chodzi o to, żeby Ukraina w ostatnim momencie z nich skorzystała. Spór polega na tym, że kancelaria prezydenta twierdzi, że nie została o tym poinformowana i że rząd działał na własną rękę. A druga sprawa to oczywiście kwestie wołyńskie i ewentualnego powrotu do ekshumacji polskich ofiar tamtego ludobójstwa. Zapewne od ponad 3 lat nie było dobrego momentu, aby wchodzić w ten spór z Ukrainą, ale Polska też powinna pamiętać, że ten moment może być rzeczywiście kluczowy dla przyszłości Ukrainy i samego Zełenskiego. To, czy uda mu się znów przekonać Donalda Trumpa, że to on jest tą stroną ugodową, że on mówi tak, ale nie mówi nie, jak być może powie Putin, co wynika z niektórych przecieków z Kremla. Rosjanie już dzisiaj mówią, że te ustępstwa terytorialne są niewystarczające, że oni nie będą tego negocjować i nawet jeśli nie wynegocjują, to po prostu wezmą sobie te skrawki Ukrainy siłą. W takich okolicznościach prezydentowi Zełenskiemu być może znów uda się przekonać Donalda Trumpa, że to nie on jest hamulcowym rozmów, że mówi tak, ale nie mówi nie. A wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin znów powie nie, bo już zapowiada, że te ustępstwa prezentowane przez Ukrainę są niewystarczające. A wtedy być może prezydent Stanów Zjednoczonych znów obrazi się na Władimira Putina i w ten sposób da jednak Ukraińcom prezent na Boże Narodzenie w postaci spokoju, przynajmniej na linii dyplomatycznej.